Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o ukąszeniach i ugryzieniach przez owady i zwierzęta, czy gady, co dziś, zwłaszcza latem, jest dość aktualnym problemem, który może stać się niebezpiecznym nie tylko dla zdrowia, ale nawet dla życia. Szczególnie, gdy ukąszenie dotyczy osoby uczulonej. W każdym przypadku ukąszenia istnieje niebezpieczeństwo dostania się jadu do organizmu oraz drobnoustrojów przez uszkodzoną ugryzieniem albo ukąszeniem skórę. Poza ukąszeniem istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wścieklizną lub wirusami odpowiedzialnymi za zapalenie mózgu. Ukąszenie jest związane z przecięciem skóry, a nawet niekiedy z uszkodzeniem innych tkanek. Po ukąszeniach albo ugryzieniach powstawać mogą różne rany, często zakażone właśnie wirusami albo bakteriami, jakie są obecne w jamie gębowej albo ślinie, która ponadto może zawierać także substancje drażniące, zapobiegające krzepnięciu krwi, rozszerzające naczynia krwionośne czy zwiększające przepuszczalność naczyń krwionośnych, czyli związków odpowiedzialnych za stan zapalny, jak i substancji, które trawią tkanki. Ze względu na położenie geograficzne właściwie nie występują u nas jadowite gatunki węży, skorpionów, pająków czy jaszczurek. Jedynym jadowitym gatunkiem jest żmija zygzakowata, która może dorastać do nawet 70 cm, ma zmienne zabarwienie od szarego z czarnym zygzakiem po brunatno-rude z czarnym zygzakiem lub czarne w różnych odcieniach. Żmija zwykle przebywa w miejscach słonecznych, ciepłych, zazwyczaj na skraju lasów, czasem na łąkach podmokłych, w górach, gdzie do ukąszenia dochodzi najczęściej na skutek przypadkowego nadepnięcia, podrażnienia albo przy próbie łapania. I prawie zawsze ukąszenie następuje albo w stopę, w okolice kostki lub dłoń. Najbardziej niebezpieczne ukąszenia zdarzają się wiosną, po przebudzeniu żmii ze snu zimowego. Żmija zazwyczaj jest płochliwa i atak jest jej aktem samoobrony. Na terenach zamieszkiwanych przez żmiję należy w związku z tym zachować dużą ostrożność i ubierać się w odpowiednie ubranie, grube obuwie, nawet latem. W przeciwieństwie do żmii, padalce, zaskrońce, jaszczurki są bardzo płochliwe i unikają zwykle człowieka. Na ciężkość zatrucia jadem żmii wpływ mają zarówno wiek chorego, wzrost, stan zdrowia ukąszonego, jednak wiadomo, że na ukąszenia szczególnie wrażliwe są dzieci. Ukąszenie przez żmiję objawia się piekącym, silnym bólem, zaczerwienieniem i zasinieniem, jakie powstaje wzdłuż kończyny. W okolicy ukąszenia widoczne są ślady, dwie ranki, wybroczyny krwawe, także pęcherze wypełnione krwistą albo surowiczą treścią i krwawienia. Jad wchłania się do organizmu drogą naczyń żylnych i chłonnych, a w miejscu ukąszenia pojawia się zaczerwienienie i narasta obrzęk z powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych. Po ukąszeniu pojawiają się też objawy ogólne, zawroty głowy, lęk, nudności, wymioty i biegunka. Ukąszony jest niespokojny, może mieć bóle głowy, mroczki w oczach, drgawki, dochodzić może do omdleń, utraty świadomości, w ciężkich przypadkach do wstrząsu toksycznego zapaści. Z analizy jadów różnych gatunków węży wiadomo, że jad żmii jest mieszaniną różnych białek i enzymów o działaniu toksycznym na ludzki organizm, szczególnie mającym powinowactwo do układu nerwowego, do tkanki nerwowej układu krążenia. Toksyny jadu powodują zaburzenia krzepnięcia, prowadzą do hemolizy, uszkadzają śródbłonek naczyniowy, krwinki czerwone, czego konsekwencją są krwawienia krwotoki. Zadaniem pierwszej pomocy jest zapobieganie wchłonięcia jadu z miejsca ugryzienia do krwiobiegu, dlatego pierwsza pomoc polega na założeniu opaski uciskowej powyżej miejsca ukąszenia. W przypadku ukąszenia ręki opaskę zakłada się na ramię, a gdy ukąszenie dotyczy stopy, opaskę uciskową zakłada się na podłudzie albo udo. Opaska uciskowa powinna być założona tak, żeby uciskać powierzchowne naczynia chłonne i żyły, natomiast nie powinna utrudniać przepływu krwi w tętnicach, na których tętno powinno być dobrze wyczuwalne. Przy prawidłowym założeniu opaski skóra staje się sino-czerwona, występuje obrzęk, uwidaczniają się żyły. Niekiedy zalecane jest pogłębienie rany, rozchylenie jej w taki sposób, żeby jednak nie spowodować krwotoku. Trzeba znać stosunki anatomiczne. Niekiedy wykonuje się upust krwi z miejsca ukąszenia. Polecane bywają także odsysanie jadu strzykawką, kieliszkiem albo gumową gruszką, jednak nie wolno krwi odsysać ustami. Przez cały czas chory powinien być unieruchomiony, jak najszybciej dowieziony do lekarza w celu podania surowicy przeciwko jadowi żmij. Jednak zanim chory uzyska pomoc lekarską, można w ramach pierwszej pomocy obmyć ranę wodą w celu usunięcia znajdującego się jadu na powierzchni. Wskazane są okłady z lodu zimnej wody, co zmniejsza obrzęk, opóźnia wchłanianie, zmniejsza odpływ chłonki, także łagodzi ból i zmniejsza martwice. Można także w ramach pierwszej pomocy obczyścić ranę używając 3% wody utlenionej lub nadmanganianu potasu, których działanie polega na wydzielaniu aktywnego tlenu pod wpływem związków organicznych, co powoduje niszczenie drobnoustrojów. Ponadto oba preparaty działają ściągająco. Choremu należy podać dużo płynów i środki stymulujące krążenie. W przypadku wystąpienia bezdechu konieczne jest oddychanie sztuczne. Także ważne jest okrycie chorego. Lekarze stosują środki przeciwwstrząsowe, przeciwuczuleniowe, preparaty przeciwhistaminowe, wapno, glikokortykosterydy. Pod żadnym pozorem nie wolno podawać chorym alkoholu, jedynie preparaty przeciwbólowe. Reakcja organizmu na jad żmij jest różna i zależy od wielu czynników. Zwłaszcza niebezpieczne jest uczulenie na jad żmij, co może prowadzić do wystąpienia wstrząsu, obrzęku Quinquego, szybkiej utraty przytomności, a nawet śmierci z powodu uduszenia. Osobnym problemem, już mającym problemem dla lekarzy, jest uczulenie na surowice przeciwko jadowi żmij. Wszelkie domowe sposoby przyżegania rany, podawania preparatów ziołowych jedynie opóźniają właściwe postępowanie. Za chwilę opowiem o ukąszeniach przez owady błonkoskrzydłe. Ukąszenia przez owady błonkoskrzydłe, pszczoły, osy, szerszenie, trzmiele czy mrówki, chociaż zdarzają się dość często, znacznie rzadziej wymagają interwencji lekarskiej poza stanami alergicznymi. Osy, szerszenie mają gładkie żądła, dlatego mogą żądlić wielokrotnie. Pszczoła żądli tylko raz, gdyż żądło pszczoły więźnie w skórze z powodu istniejących zadziorów na końcu. Dlatego przy nieostrożnym wyciąganiu żądła można wstrzyknąć jad w skórę. Jad pszczół, ale także jad osy, trzmieli czy szerszeni jest mieszaniną enzymów i białek, które działają miejscowo, powodując zwiększoną przepuszczalność naczyń krwionośnych, co powoduje, że w miejscu urządlenia pojawia się ból, obrzęk, swędzenie i zaczerwienienie skóry. W Polsce najczęściej mają miejsce urządlenia osy, pszczoły i szerszenia, ale też urządlenie może pochodzić od niektórych mrówek. nazwanych mrówkami faraona. Mrówki co prawda pozbawione są żądeł, jednak za pomocą swoich maleńkich szczęk mogą rozrywać skórę wraz ze spryskiwaniem jej kwasem mrówkowym. Ukąszenia spowodowane przez mrówki faraona są silnie piekące. Objawiają się podobnie zaczerwienieniem, stanem zapalnych, pokrzywką lub pojedynczymi bąblami. Ukąszenia przez inne owady, mrówki, pchły oraz stawonogi czy pluskwy leczy się już miejscowo, chłodnymi okładami, podawaniem wapna, preparatów przeciwhistaminowych, ewentualnie maściami z antybiotykiem. Natomiast bardzo niebezpieczne mogą być objawy po urządleniu osy lub pszczoły. Mogą one się objawiać silnym, ostrym, piekącym bólem, zaczerwienieniem i miejscowym stanem zapalnym. Rzadziej występują objawy ogólne, chyba że ukąszony jest nadwrażliwy na jad. Znacznie bardziej niebezpieczne są urządlenia masowe przez wiele os lub pszczół lub urządlenie pojedynczego owada, ale w miejsce szczególnie wrażliwe, gdzie znajduje się obficie rozwinięta tkanka łączna, zwłaszcza to są takie okolice jak powieki, jama ustna, jama nosowa, gardło, drogi oddechowe, gdyż rozwijający się obrzęk może być powodem uduszenia, niemożliwości przewodzenia oddychania i to wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, intubacji, nawet sztucznego oddychania, nawet jeśli ukąszony nie jest nadwrażliwy na jad. Niebezpieczne są też połknięcia, najczęściej pływającej w jakimś płynie osy, która żądli albo w górną część przełyku, broniąc się, albo w okolice gardła. Wszelkie urządlenia niebezpieczne są dla dzieci, które mają tą tkankę bardzo miękką, tkankę łączną, luźną. W celu zmniejszenia bólu przy takich zwykłych urządleniach podawane są różne bardzo proste sposoby, jak powiedziałam, oziębienie urządlonego miejsca kostką lodu, okłady zimnej wody. Ulgę przynoszą też okłady z wodorowęglanu sody oczyszczanej, która neutralizuje kwas mrówkowy zawarty w wydzielinie wstrzykniętej przez owada. Przeciwbólowo działają również roztwory amoniaku. Z domowych sposobów często stosowane są przecięty korzeń pietruszki i przekrojona cebula. Ranę należy zawsze zdezynfekować alkoholem lub podlecana może być także nalewka miętowa, która działa silnie odkażająco, znieczulająco, przeciwbólowo, przeciwświątowo i przeciwzapalnie. Jeśli trzeba usunąć żądło, należy używać cienkiej, sterylnej igły. Do wstrzyknięć pęsety nie należy ściskać końca żądła pęsetą przed wyciągnięciem. Przy bardzo nasilonych objawach stosuje się maści miejscowo z hydrokortyzonem albo hydrokortyzon w aerozolu, albo dodatkowo jeszcze doustne preparaty przeciwhistaminowe, zwłaszcza wapno czy odpowiednie preparaty działające antyhistaminowo. Najbardziej niebezpieczne są urządlenia, które są powikłane uczuleniem. Reakcja związana z nadwrażliwością chorego może być uwarunkowana genetycznie i uczulenie jest spowodowane obecnością w organizmie przeciwciał z grupy immunoglobulin G, które wiążą się ze składnikami jadu i wywołują groźne reakcje określane wstrząsem uczuleniowym albo anafilaktycznym, jaki rozwijać się może błyskawicznie. Kiedy zaczyna spadać ciśnienie, wzrasta akcja serca, dochodzi do bladości skóry, pojawiają się objawy takie jak nudności, wymioty, utrata przytomności. Często dochodzi wtedy do skurczo-skrzeli z objawami niewydolności oddechowej. W przypadku wstrząsu oczywiście konieczna jest intensywna pomoc lekarska ze stosowaniem tlenu, podaniem adrenaliny, glikokortykosterydów, leków podnoszących ciśnienie, środków nasercowych, rozkurczających skrzela, zależnie od objawów. Osoby uczulone na jad pszczeli lub jad osy mogą być ponadto odczulane w specjalistycznych ośrodkach alergologii, w celu odczulania podaje się podskórnie minimalne i wzrastające dawki jadu, uzyskuje się odporność na jego toksyczne składniki. Pacjenci, ci, którzy są uczuleni, są, zaopatrują się też w specjalne strzykawki z adrenaliną, dlatego że objawy wstrząsu mogą rozwijać się tak szybko, że karetka, lekarz nie zdąży przyjechać. W związku z tym pacjenci są instruowani, jak używać jednorazowych strzykawek z maleńką dawką adrenaliny. Także trzeba pamiętać, że również na zdrowych osób po kilkakrotnym użądleniu może wytworzyć się uczulenie na składniki jadu i może rzadko występują wtedy objawy wstrząsu, ale pojawiać się mogą różnego rodzaju alergiczne nieżyty, a nawet astma. Za chwilę opowiem o innych ukąszeniach. Ugryzienia pająkami mogą być także niebezpieczne, gdyż pająki mogą wprowadzić do skóry nie tylko jad z enzymami trawiącymi, ale może dojść także do zakażenia bakteriami. Może pojawić się również nadwrażliwość na jad pająka. W miejscu gryzienia powstaje podobnie stan, jak do poprzednich przypadków, stan zapalny, świąt, następnie pojawia się bąbel wypełniony płynem. Pęcherz z wodnistą zawartością często zostaje rozerwany mechanicznie, pęka wskutek drapania lub pocierania, co grozi infekcją. Ukąszenie często ulega samo wyleczeniu, bez pozostawienia śladu, chociaż nieprawidłowo zaopatrzona rana może spowodować, że dochodzi do zakażenia bakteriami. W przypadku uczulenia pojawiają się natomiast przeszywające bóle, drętwienie kończyny, opuchnięcie, powiększenie węzłów chłonnych, ogólna pokrzywka, także opuchnięcie powiek, okolicy oczu, czasem całej twarzy i szyi. Miejsce ukąszenia należy zdezynfekować za pomocą środków jodyny, riwanolu, nadmanganianu potasu, spirytusu. W miejscu ukąszenia można także smarować żelem albo kremem przeciwzapalnym lub przeciwalergicznym. W przypadkach, kiedy pojawiają się objawy ogólne świąt, lekarze już podają typowe leczenie przeciwalergiczne, więc preparaty przeciwhistaminowe, przeciwzapalne, wapno. W krajach, w których występują jadowite pajęczaki, różnego rodzaju paszniki, tarantule, skorpiony lub w wypadku ukąszeń innych pająków, podaje się odpowiednie surowice przeciwko jadom. Jedna z najbardziej niebezpiecznych chorób przenoszonych w wyniku gryzienia albo nawet tylko na skutek kontaktu ze śliną chorego zwierzęcia, tą chorobą jest ścieklizna, chociaż w tej chwili nie jest tak częstą, ale zdarzać się jeszcze może. Nazwana ścieklizna jest również wodostrętem ze względu na jeden z charakterystycznych objawów powstających na skutek usłyszenia nadwrażliwości na dźwięk czy na widok wody. Ścieklizna jest ostrą chorobą zakaźną ludzi i zwierząt, która jest wywołana przez wirus neurotropowy, czyli wirus mający powinowactwo do tkanki nerwowej. Wirus uszkadza i atakuje komórki nerwowe, powodując swoiste dla siebie zapalenie mózgu. Na wściekliznę chorują ssaki, przede wszystkim mięsożerne, czyli psy, koty, lisy, wilki, świnie albo sarny, czasem bydło domowe, ale też jeże, nietoperze i wiewiórki. Zakażone zwierzęta zachowują się nienaturalnie, czyli dzikie sprawiają wrażenie oswojonych i podchodzą do ludzi, natomiast zwierzęta domowe odwrotnie stają się agresywne. Z chwilą wprowadzenia szczepień w 1949 roku znacznie zmniejszyły się zachorowania, chociaż w dalszym ciągu wścieklizna jest problemem, zwłaszcza wśród zwierząt wolnożyjących. U psów wścieklizna wywołuje podniecenie, niepokój. Psy mają trudności z połykaniem, szczekanie jest ściszone, psy są w ciężkim stanie, oddychają ciężko z pyska, w pysku pojawia się piana. Zwierzęta są bardzo agresywne, atakują wszystko, co popadnie, ludzi, przedmioty. Występuje u tych zwierząt niezborność ruchowa. Najlepszą metodą rozpoznania jest obserwacja zwierząt. Trzeba je izolować, poddać kwarantannie weterynaryjnej. Wykrycie wirusa możliwe jest dopiero po zabiciu psa i pobiera się tego wycinki z mózgu. W każdym przypadku pogryzienia człowieka należy brać pod uwagę niebezpieczeństwo zakażenia wścieklizną. W przypadku pogryzienia przez psa lub zwierzęta dzikie należy zastosować odpowiednie procedury, czyli powiadomić służby weterynaryjne, leśne, policję o zagrażającym zwierzęciu z obserwacją, przeprowadzeniem badań epidemiologicznych. W razie zakażenia konieczne jest podawanie antybiotyków, sulfonamidów oraz chirurgiczne oczyszczenie rany. Okres wylęgania choroby trwa zwykle od 30 do 70 dni, krócej wtedy, kiedy pogryzienie dotyczy głowy. Pierwsze objawy są raczej nietypowe. Występuje ból głowy, złe samopoczucie, ból gardła, uporczywy i wilgotny kaszel, wysoka temperatura oraz nudności i wymioty. W miejscu natomiast ugryzienia rana jest zmieniona zapalnie. Pojawiają się mrowienie, ból, zaburzenia czucia. Drugi okres choroby nazwany jest okresem podrażnienia. Charakteryzuje się występowaniem takich objawów jak podniecenie i niepokój chorego, który nie może mówić, ma omamy wzrokowe i słuchowe. Okresu lęku i niepokojów przechodzą w depresję. Najbardziej charakterystycznym objawem są niezwykle silne i bolesne skurcze gardła, rozpoczynające się przy próbach połykania płynu. Objaw ten może być tak silny, że sam widok czy dźwięk wody dochodzi na skutek tego do odruchowego skurczu mięśni gardła i przełyku, mięśni także oddechowych, co powoduje napady bezdechu i sinice. Leczenie jest oczywiście możliwe jedynie w warunkach intensywnej terapii, gdzie można zaintubować takiego chorego i prowadzić sztuczną wentylację. Natomiast pierwsza pomoc polega na obmyciu rany gorącą wodą bieżącą z mydłem i innymi detergentami przez długi okres czasu, co najmniej 10 minut, gdyż wirus wścieklizny ginie pod wpływem wysokiej temperatury i w kontakcie z mydłem. Do oczyszczenia rany ponadto stosuje się oczywiście wodę utlenioną i inne preparaty antyseptyczne, riwanol, nadmanganian potasu, a także inne środki, które można zastosować, z tym, że zwłaszcza jodyna czy spirytus koagulują podłoże i utrudniają gojenie. Z tym, że w wypadku innych preparatów oczywiście odkazić ranę również i w ten sposób można, którą po odkażeniu zabezpiecza się jałowym opatrunkiem przed udaniem się do lekarza. W razie konieczności podaje się szczepionkę przeciwko wściekliźnie razem z surowicą, co stanowi sposób biernoczynny uodpornienia. W niektórych przypadkach samo szczepienie może być powodem nadwrażliwości i objawów neurologicznych. W szczepieniu chodzi o to, aby wytworzyć jak największą ilość przeciwciał w celu ochrony tkanki nerwowej. Następna choroba powstająca od ukąszenia, owada, to kleszczowe zapalenie mózgu spowodowane przez wirusy przenoszone przez kleszcze, które to kleszcze są rezerwuarem wirusów. Ponadto w rozsiewaniu wirusów biorą udział dzikie zwierzęta, żywiciele kleszczy. Zakażone wirusami zwierzęta jednak nie chorują, ale reagują przejściowym wzrostem wirusów we krwi i wzrostem poziomu przeciwciał. Jednak stanowią one stale źródło zakażenia wirusami. Zwierzęta domowe, człowiek zakażają się wirusowym zapaleniem mózgu na skutek ukąszenia przez kleszcze albo wskutek picia mleka od zakażonego zwierzęcia, kozy, krowy. Szczególnie narażane są osoby, które pracują w lesie albo mają kontakt z ogniskiem kleszczowego zapalenia mózgu. Profilaktycznie przeciwko ukąszeniom kleszczą zaleca się noszenie odpowiedniego ubioru zasłaniającego ciało, zwłaszcza noszenie ubrań z długim rękawem, zakrytego obuwia, sprawdzanie ciała po wyjściu z lasu czy z tej wędrówki. Polecane są również teraz różne preparaty, które odstraszają kleszcze, jednak wydaje się, że najpewniejszym sposobem zabezpieczenia jest szczepienie. Szczepienia zaleca się osobom przebywającym na terenach endemicznych, zatrudnionych właśnie w lesie, przy eksploatacji lasów, stacjonujących w lesie, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki, uczestnikom obozów, kolonii w tych okolicach lasu. Zachorowania na kleszczowe, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych wykazują dwa nasilenia, mniej więcej z 4-tygodniowym przerwą, to znaczy pierwsze jest w czerwcu, w lipcu, a drugie w październiku. Chorują dzieci, dorośli, jednak najczęściej zachorowanie dotyka ludzi między 15 a 50 rokiem życia. U części osób choroba przebiega łagodnie, tylko badanie krwi niekiedy potwierdza zakażenie. W innych przypadkach cięższych przebieg jest dwufazowy. Pierwsza faza choroby polega na od tygodnia, dwóch, od chwili kontaktu z kleszczem na objawach podobnych do grypy, rzekomo grypowych. Objawy te utrzymują się około tygodnia. Po kilku dniach lepszego samopoczucia występuje druga faza z bólami głowy, gorączką, wymiotami, nudnościami, utratą przytomności i zespołem objawów neurologicznych. Leczenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych na tle właśnie kleszczowego zapalenia mózgu polega jedynie na leczeniu objawów, które ustępują zazwyczaj po 2-3 tygodniach, jednak choroba może mieć znacznie cięższy przebieg. Wtedy pojawiają się powikłania neurologiczne, zwłaszcza ze strony mózgowej, mózżkowej. Mogą być różne niedowłady, porażenia, a także depresje, zanik mięśni lub stałe uporczywe bóle głowy. Bóg zapłać za uwagę, to tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o ukąszeniach i urządzeniach. Z Panem Bogiem.